Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Zakończyła się dwudniowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Nowej Zelandii.
Ostatniego dnia w Wellington najwyższy przedstawiciel państwa polskiego uczestniczył w uroczystym otwarciu skweru polskich dzieci.
Napis na tablicy głosi między innymi, że ma ona upamiętnić przyjaźń i partnerstwo pomiędzy Nową Zelandią a Polską w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Prezydent złożył też kwiaty przy tablicy upamiętniającej polskie dzieci z Pakiatua. Spotkał się z przedstawicielami tego środowiska i wręczył trójce Polaków odznaczenia. W przemówieniu przyznał, że to spotkanie jest dla niego momentem kulminacyjnym wizyty.
Od dzieciństwa przez tyle dziesięcioleci, bo wiele czasu już minęło od tamtego roku, kiedy państwo przybyliście tutaj do Nowej Zelandii, a Polska i polskość cały czas jest w was, przekazaliście ją waszym dzieciom, przekazujecie ją waszym wnukom. I za to jestem ogromnie wdzięczny z jednej strony, ale z drugiej strony jestem także wdzięczny za to, że zawsze pamiętaliście o swoich rodakach. I trzecia strona. Wystawiliście i wystawiacie piękne świadectwo Polsce tutaj w Nowej Zelandii. Polska jest tutaj szanowana właśnie dzięki wam, dzięki temu, jakimi ludźmi jesteście.
Polskimi dziećmi z Pakiatua nazywane są 733 osoby, które w 1944 roku przybyły do Nowej Zelandii na zaproszenie tamtejszego rządu i trafiły do obozu polskich dzieci koło miasteczka Pakiatua.
Większość dzieci była sierotami pochodzącymi z polskich rodzin zesłanych przez Sowietów na wschód. Po zamknięciu obozu w 1949 roku dzieci wysłano do szkół z internatem. Obecnie w Nowej Zelandii wciąż żyje około 250 dzieci z Pakiatua.
Będziemy realizować przekop Mierzei Wiślanej, zapewnił w Elblągu premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu wraz z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Elbląga, Jerzym Wilkiem, spotkał się w czwartek z mieszkańcami tego miasta.
Premier mówił m.in. o kanale żeglugowym przez Mierzeję. Mateusz Morawiecki zapewnił, że środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie.
Szef rządu przypomniał też, że kanał powinien powstać już kilka lat temu. Inwestycje zablokował rząd PO-PSL.
Jesteśmy wiarygodni. To, co obiecaliśmy, 500+, obniżenie emerytur 75+, również obiecaliśmy Mierzeję Wiślaną, przekop Mierzei Wiślanej. I ten przekop Mierzei Wiślanej będziemy robić. Właściwie już są pieniądze w budżecie na to przeznaczone. Pieniądze w budżecie rządowym, żeby było jasne. Nie z budżetu europejskiego, tylko z uwagi na nasz program uszczelniania podatkowego. Zdobyliśmy te pieniądze na to, żeby Elbląg z powrotem mógł się rozwijać.
A budowa kanału ma ruszyć już na jesieni tego roku, powiedział poseł Jerzy Wilk z Elbląga.
Mamy już wiedzę o tym, że dokumentacja jest skończona, że na dniach zostanie zaakceptowana i zatwierdzona. Wiemy również o tym, że na jesieni wchodzą na Mierzeję Wiślaną już sprzęt i geodeci. Rozpoczynają się prace przy budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W Nowym Świecie. Ale tuż koło Skowronek. Także dzięki temu Elbląg otworzy się na świat. Nie tylko na Bałtyk, ale na cały świat.
Przekop przez Mierzeję Wiślaną liczyć będzie ponad kilometr długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wypływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 metrów.
Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.
Zespół Krajowej Rady Sądownictwa wysłuchujący kandydatów do Izby Dyscyplinarnej rekomendował 12 spośród tych kandydatur. KRS zajęła się w czwartek wyłanianiem kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej KRS nie zgodziła się na odroczenie posiedzenia.
Poseł PO Borys Budka początkowo chciałby KRS zebrała się w tej sprawie za 2 tygodnie. Następnie domagał się tygodniowego odroczenia posiedzenia i dostarczenia mu protokołów wysłuchań kandydatów dokonanych przez zespoły opiniujące.
Podczas dyskusji inni członkowie KRS wskazywali, że dotychczasowa praktyka nie przewidywała takich działań. Ostatecznie KRS odrzuciła wnioski polityka PO. Ten opuścił więc posiedzenie KRS, nazywając je teatrem.
Odnosząc się do tego, marszałek Senatu Stanisław Karczewski stwierdził, że poseł Budka wpisuje się w totalną opozycję i realizuje jej plan. Marszałek przyznał też, że cieszy się z przyspieszenia prac KRS w sprawie wyboru sędziów Sądu Najwyższego.
Bardzo dobra informacja dla nas. To świadczy o tym, że Sąd Najwyższy będzie funkcjonował i będzie spełniał swoje konstytucyjne obowiązki. To, że są prace przyspieszone, bardzo mnie cieszy. Mam nadzieję i bardzo bym chciał, i to wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby jak najszybciej doszło do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale również i do wyboru i określenia i do oznaczenia sędziów Sądu Najwyższego.
Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje kandydatury do Sądu Najwyższego. W tym tygodniu zajmie się ona obsadą stanowisk w izbach dyscyplinarnej i karnej. Na początku przyszłego tygodnia Rada zajmie się obsadą dwóch kolejnych izb – kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz cywilnej. W Sądzie Najwyższym do obsadzenia są łącznie 44 wakaty sędziowskie.
Warszawa zasługuje na to, by przyspieszyć budowę metra, powiedział w Sofii Patryk Jaki. Do stolicy Bułgarii kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy udał się w ramach akcji Nie mówcie, że się nie da. Porównywał warszawskie i sofijskie metro.
Patryk Jaki przypomniał, że Warszawa, dysponująca budżetem w wysokości 17 miliardów złotych, buduje 10 kilometrów metra. Podczas gdy Sofia z 4-miliardowym budżetem chce oddać do 2020 roku 35 km metra, a do dziś zbudowała 27.
Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości wskazał też, że w Bułgarii jest już zaplanowana trzecia linia metra. Tymczasem w Warszawie PO przez 12 lat nie podjęła się nawet takich planów.
Tu mają już zaplanowaną całą trzecią linię metra. Oni tylko po prostu już kiedy mają etapy, kiedy będą otwierać stacje. Warszawa do tej pory przez 12 ostatnich lat rządów Platformy Obywatelskiej w naszym mieście nie zaplanowała nawet trzeciej linii metra. Nie ma planu trzeciej linii metra. Tu 12 stacji jest już budowanych, a kolejne 9 jest zaplanowanych. Proszę Państwa, jeszcze raz chcę podkreślić, nie może być tak, że Warszawa będzie przegrywała ze stolicą Bułgarii. Warszawa musi się mierzyć z zachodnimi stolicami, z najważniejszymi metropoliami na świecie. Musimy Warszawie przywrócić ambicje, dlatego trzeci raz powtórzę. Widzicie, co stało się w stolicy Bułgarii? I nie mówcie, że się nie da. Jestem przekonany, jak zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, od razu przystąpimy do budowy trzeciej i czwartej linii metra. To musi się udać. Jeszcze raz chcę powiedzieć, nie mówcie, że się nie da.
Akcję Nie mówcie, że się nie da Patryk Jaki zainaugurował w poniedziałek. W jej ramach oprócz metra chce porównywać różne obszary pracy samorządu Warszawy z innymi stolicami o zbliżonym potencjale i liczbie mieszkańców.
Od czwartku Patryk Jaki będzie miał nowego kontrkandydata. Obok m.in. Rafała Trzaskowskiego z PO został nim także Marek Jakubiak z Kukiz 15.
Swój start w wyborach samorządowych w stolicy polityk ogłosił na konferencji prasowej. Obiecał uczciwe podejście do Warszawy i ciężką pracę na rzecz jej mieszkańców. Warszawa, jak mówił, to dla niego ważne i bohaterskie miasto.
Chcemy zupełnie inaczej potraktować Warszawę. Pragmatycznie chcemy Warszawę wygrać. Startuję dzięki zaufaniu moich przyjaciół po to, żeby wygrać i żeby Warszawie przywrócić jej miejsce tak w Europie, jak i w naszych sercach. Mam nadzieję, że moje doświadczenie dotyczące przedsiębiorczości, zarządzania, moje doświadczenie związane z pracą z ludźmi zaowocuje tym, że Warszawa pójdzie o parę kroków do przodu, a nie dalej będzie się zadłużała i będzie pierwsze miejsce trzymała jako najbardziej zadłużona gmina w Polsce. Dla mnie to jest po prostu zwyczajnie potwarz.
Patryk Jaki, odnosząc się do kandydatury Marka Jakubiaka, powiedział, że podchodzi do niej z szacunkiem. Dodał też, że jeśli wygra wybory w Warszawie, mógłby zaproponować Jakubiakowi funkcję wiceprezydenta do spraw gospodarczych.
Od 3 do 7 września polscy i rosyjscy prokuratorzy przeprowadzą dodatkowe badania elementów Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem.
Chodzi m.in. o agregaty i elementy konstrukcyjne Tupolewa. Informację przekazał Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, do którego z wnioskiem o pomoc prawną zwróciła się polska prokuratura.
Rzecznik prasowa Polskiej Prokuratury Krajowej Ewa Bialik przyznała jedynie, że na początku września planowana jest wizyta polskich śledczych w Smoleńsku.
Zaznaczyła, że prokuratura nie udziela szerszych informacji dotyczących terminu i szczegółów czynności procesowych, które mają być realizowane w Rosji. Nie będzie też informacji na temat składu polskiej delegacji.
W związku z wrakiem Tupolewa rodzi się wiele pytań. Mamy jednak nadzieję, że te badania przybliżą nas do prawdy o Smoleńsku, powiedział poseł Andrzej Melak, który w Smoleńsku stracił brata.
Wrak składowany na lotnisku w Smoleńsku jest tam autentyczny. W jakim stanie się zachował i czy elementy, które tam są, potrafią jeszcze służyć jako dowody pierwszoplanowe. Mam nadzieję, tak mówi komisja powołana przez pana Macierewicza. Tak mówią jej członkowie. Mam nadzieję, że nareszcie po ponad 8 latach będzie dostęp do tych elementów przez wyznaczonych i kompetentnych fachowców z komisji i z prokuratury chyba Polski.
Wrak samolotu Tu-154M znajduje się na płycie lotniska w Smoleńsku. Przedstawiciele polskich władz wielokrotnie domagali się zwrotu Polsce jej własności.
Rosja twierdzi, że nie może przekazać wraku Tu-154M, dopóki nie zakończy swojego śledztwa w sprawie katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.
Pod Smoleńskim zginęło wtedy 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński.
Europoseł PiSu pyta Komisję Europejską o powody milczenia i podwójne standardy w sprawie wycinki lasów w Bawarii.
Tomasz Poręba chce się dowiedzieć m.in., czy unijni urzędnicy będą reagować równie stanowczo jak w przypadku Puszczy Białowieskiej.
Polityk pyta też komisję, czy uważa działania Bawarii za zgodne z prawem Unii Europejskiej, a także prosi o wyjaśnienie odmiennego stanowiska wobec analogicznych działań polskiego rządu w zakresie zwalczania kornika w Puszczy Białowieskiej.
Jesteśmy świadkami milczenia w tej sprawie zarówno Komisji Europejskiej, jak i ekologów, jak i polityków europejskich, co stoi w sprzeczności do tego, co robiła Komisja Europejska czy Zieloni, kiedy wycinano chore drzewa w Puszczy Białowieskiej z tego samego właśnie powodu. Dlatego pytam Komisję o podwójne standardy, czy będzie również tak strogo reagować i domagać się kar dla Niemiec, jak domaga się kar dla Polski, a także chciałem poznać zdanie Komisji Europejskiej, jaka jest różnica między wycinką chorych drzew w Niemczech, a jaką jest różnica między wycinką drzew w Polsce. Dlaczego stosowane są po raz kolejny podwójne standardy, co już staje się w Unii Europejskiej niestety normą.
Polityk podkreślił, że lasy w Bawarii to dom dla 142 gatunków, w tym uważanych za zagrożone. Lasy są obecnie poddawane wycince ze względu na masowe rozmnażanie się kornika.
Zdaniem Ministerstwa Leśnictwa Bawarii jedynym środkiem zaradczym jest natychmiastowa wycinka zaatakowanych drzew i wywożenie ich z lasu.
Polski rząd w analogicznej sytuacji w Puszczy Białowieskiej był atakowany przez instytucje unijne i oskarżany o niszczenie bioróżnorodności.
Na wniosek Komisji Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii orzekł, że Polska musi natychmiast zaprzestać działań w zakresie aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy, a za naruszenia grożono Polsce karą w wysokości 100 tysięcy euro dziennie.
Nowe widnokręgi, dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność. Pod tym hasłem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęły się wakacyjne warsztaty.
W sumie weźmie w nich udział około 200 młodych ludzi. W czwartek młodzież uczestniczyła w zajęciach muzycznych. W piątek rozpoczną się warsztaty telewizyjne, radiowe, prasowe, informatyczno-multimedialne, politologiczne, aktorskie i taneczne. W tym roku odbędą się po raz pierwszy zajęcia z dziennikarstwa sportowego.
Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor uczelni, zwraca uwagę, że dzięki tym warsztatom młodzi ludzie mogą w sposób atrakcyjny spędzić wolny czas.
Od początku istnienia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z inicjatywy ojca rektora założyciela, ojca Tadeusza Ryzyka, są organizowane warsztaty zimowe i warsztaty letnie. Jest to kontynuacja też tej formacji, którą daje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej młodym ludziom. Jest to też i sposób atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Młodzież, która lubi przebywać w dobrym gronie, zgranym gronie przyjaciół, rzeczywiście można powiedzieć, że spędza czas bardzo radośnie.
Uczestnicy warsztatów będą mogli zwiedzić także Radio Maryja i telewizję Trwam. Nie zabraknie również wspólnej modlitwy. Warsztaty zakończą się w niedzielę.
tym roku mija 17 lat od powstania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uczelnia kształci na kilku kierunkach, prowadzi drugi nabór na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, a także studia podyplomowe.
Rodzina i miłość. Pod takim hasłem przebiegł drugi dzień Światowego Kongresu Rodzin w Dublinie. Do stolicy Irlandii wciąż przybywają też kolejne rodziny.
Kongres odbywa się w ramach 9. Światowego Spotkania Rodzin. W Irlandii jest ojciec Witold Hetnar, redemptorysta posługujący w Radiu Maryja.
Miłość była ukazywana z bardzo różnych perspektyw, na różnych poziomach. Na tym poziomie bardzo intymnym była mowa o miłości w wymiarze fizycznym, seksualnym. Była też mowa o miłości w codziennych szczegółach życia. Była mowa o tym, jak się mądrze kłócić, jak przekazywać wiarę poprzez w rodzinie między pokoleniami. Była też mowa o takich drobnych rzeczach, kwestia, kto zmywa talerze. To jest jeden z tematów dzisiejszych konferencji, warsztatów, potem dyskusji w grupach. Dodam, że w tej grupie też brała udział delegacja polska, osoby z Polski. I takie tematy jak kwestia komunikacji w rodzinie, jako podstawa relacji, budowania relacji w rodzinie, a więc temat miłości ujęty z bardzo różnych stron. Też dzisiaj miało miejsce prezentacja katechizmu UCAT Kids, katechizmu dla dzieci, bardzo ładnie wydanego, kolorowego oczywiście, z wieloma obrazkami, zdjęciami, bardzo ciekawymi dla dzieci z pewnością. I będzie to z pewnością cenne narzędzie dla wprowadzania naszych najmłodszych w wiarę. Ten katechizm też wychodzi z założenia, że wiara dzisiaj w społeczeństwie nie jest tak oczywista i wyjaśnia również rodzicom pewne bardzo podstawowe sprawy dotyczące naszej wiary.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.